Poprośmy Ducha Świętego o dary, które są potrzebne do trwania, także w kolejnym zamyśleniu nad naszym życiem wewnętrznym, duchowym. Możemy powstać. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tematem naszej konferencji będzie prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. W tej konferencji pragnę odwołać się do dzieła świętego Ludwika Grignon de Montfort, francuskiego kapłana, misjonarza, żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Ale najpierw odwołanie do jednej ze świętych, Mariam, zwana Małą Arabką, żyła w latach 1846-1878, a więc 33 lata życia. Kiedy była już dorosła, kiedy Jezus opuścił, by w jej życiu nastąpiło kuszenie, kuszenie będące odbiciem tego, co przeżył Chrystus na pustyni w czasie swojego 40-dniowego kuszenia. To szatan powiedział do Mariam: gdybym wiedział, że Bóg przez swoje życie uczyni tak wiele, to bym cię zabił w łonie twojej matki. To znaczy, że szatan nie wie, nie zna, jakie dzieła Bóg chce uczynić przez innego człowieka. To jest przed nim zakryte. Tego nie wie, jakie są zamiary Boga. Nie zna ich, więc nie może niszczyć świętych, których Pan Bóg powołuje w różnych miejscach. Bo nie wie, komu spośród ludzi Chrystus udzieli tego wyjątkowego daru, daru świętości, daru zjednoczenia ze sobą. Stąd jego uderzenia w człowieka są często już spóźnione, albo na zasadzie, gdy zorientuje się, że dany człowiek żyje wielką miłością do Boga, kiedy jego zazdrość zostanie zraniona. Zazdrość o miłość człowieka. Bo człowiek swoje serce, swoją miłość zwróci ku Bogu. Gdy on cierpi, nie jest adorowany. Adorowany jest Bóg w sercu tego człowieka. Jesteśmy zaproszeni, każdy z nas, żeby miłować Chrystusa. Mieć w swoim sercu miłość do Niego. Każdy z nas jest zaproszony, żeby w sobie dostępny sposób dążył do świętości. Żeby mógł przyjąć te łaski, które Bóg nam przygotował. Dla ciebie i dla mnie Chrystus ma łaski, które chce wlać w naszą duszę. Ale to jest pewien problem. Wracając z języka Biblii, Ewangelii, którym posługiwał się Chrystus. Czy można wlewać młode wino do starych bukłaków? Jeżeli naczynie naszej duszy jest skażone grzechami, tymi poprzednimi, lekkimi, ale też i tymi ciężkimi, które popełniliśmy, nie mając jeszcze tego pragnienia łaski bycia ochronionymi, kiedy próbowaliśmy jeszcze o własnych siłach zmagać się z pokusami, gdy przegrywaliśmy. Nasza dusza jest dotknięta tymi zranieniami. A więc czy można do niej wlewać nieskażoną miłość, czystość, łaski Chrystusa? Przecież one, nawet jeżeli do naszej duszy są przekazywane, to będą zanieczyszczane wcześniejszym naszym brudem, tym osadem, który został po tamtych upadkach. Jest w nas ten zakwas, który pozostał w naczyniu naszej duszy. Zakwas wcześniejszych upadków, słabości. Jakiś zły osad pozwolony przez grzech. Tak więc choćby nasze uczynki były najzłośniejsze, gdzieś tam będzie czuć zapach tego zakwasu. Tak więc Chrystus, który jest czystością, jest nieskalanym, na pewno to od razu wyczuje. Dlatego właśnie świętość to dążenie do wyrzeczenia się siebie samego, zaparcia się siebie. Trzeba jakby znienawidzić siebie, bo kto miłuje siebie, straci siebie. A kto znienawidzi siebie, zyska w inny sposób swoje człowieczeństwo. A więc każdego dnia obumierać sobie. To, co powiedział Jezus. Jedź ziarno pszenicy, patrz w ziemię, nie obumrze, pozostaje w ziemi i nie wydaje dobrego owocu. Jak obumierać? To nie jest łatwy proces. Tracić siebie, tracić swój egoizm, miłość do siebie, aby swoje serce od siebie zwrócić ku Chrystusowi. To nie jest łatwe. Stąd warto wybrać pomoc, nabożeństwo, które pomoże mi obumierać sobie, które to obumieranie sobie uczyni możliwym, łagodnym, abym nie zbuntował się przeciw temu obumieraniu sobie. Święty Ludwik Jan de Montfort mówi, że tak jak w przyrodzie istnieją tajemnice, że pewne naturalne prawa mogą w krótkim czasie i małym nakładem, bez większego trudu, dokonać rzeczy niezwykłych. Czasem przecież na żyznej pustyni wystarczy odrobina wody, aby bez pielęgnacji czynnej uprawy wyrastał rodzajny ogród. Tylko odrobina wody. Gdy wiemy, że normalnie w naszych ogrodach jakże wiele zabiegów musimy wykonać, bardzo wiele. Właśnie nabożeństwo, które przy niewielu zabiegach wprowadzone w nasze życie pozwoli dokonać wiele w naszej naturze, naszym człowieczeństwie. I takim nabożeństwem może być właśnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Stąd też razem pokory będzie zbrzęć się do Boga, wzywać się pośrednika. Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze wnętrze jest zdeprawowane grzechem, lekkim i ciężkim z poprzednich lat. I Bóg ulitował się nad nami, aby dać nam przystęp do swego miłosierdzia, wyposażył nas właśnie w potężnych pośredników, jakimi są święci, ale spośród nich najlepszym pośrednikiem jest właśnie Maryja. Bo zbliżanie się do Boga bez tego pośrednictwa byłoby brakiem pokory i szacunku dla Boga. Już nawet w świecie, kiedy mamy spotkać się z kimś bardzo ważnym, jakby w wielkim warunkach tego świata, jak często prosimy kogoś, pomóż mi to spotkanie zorganizować. Prowadź mnie do jego gabinetu. Przedstaw mnie. Zapowiedz, żebym mnie przyjął. Jak usłyszę, że ktoś o moim nazwisku chce się z nim widzieć, a on go w ogóle nie zna, nie kojarzy z żadną sytuacją, nawet telefonu do mnie nie odbierze. Odbiera do gabinetu wprowadzić mnie, szarego, prostego człowieka. Szukamy pośrednika. Powiedz mu o mnie, żeby mnie przyjął. Właśnie, Maryjo, powiedz swojemu Synowi Chrystusowi, żeby mnie przyjął. Ty mu powiedz o mnie, że ja pragnę z nim się zjednoczyć. Maryjo, powiedz mu, pośrednik, pośród wszystkich. Maria jest tym najdoskonalszym pośrednikiem, która może nas przedstawić Chrystusowi. Ktoś, kto nie korzystałby z tego pośrednictwa, właśnie może byłby znakiem braku pokory i szacunku dla Boga. Bo czyż nasza czystość jest dostatecznie wielka, łączyć się z Nim bezpośrednio przez samych siebie. Możemy śmiało powiedzieć za świętym Bernardem, powtarzać, że Maria jest najbardziej powołana do pełnienia tej funkcji miłości pośrednika. To przez nią Jezus Chrystus przyszedł do nas, więc przez nią winniśmy iść do Niego. Bo patrząc na Marię, widzimy naszą naturę nieskażoną. I jak mówią święci, nie słyszano, by ktoś, kto się do niej uciekał z ufnością i wytrwale, został przez nią odepchnięty. A więc Maria tym pośrednikiem, bo jest nieskalana. My jesteśmy naznaczeni własnymi wadkami. Druga rzecz. Maryja pomaga nam zachować łaski i skarby otrzymane od Boga. Bo zważywszy na naszą ułomność, bardzo nam trudno zachować w sobie łaski otrzymane od Boga. Jesteśmy bowiem naczyniem kruchym. Czyniem kruchym o woli, charakterze słabym i niestałym. O charakterze, gdzie lada drobiazg zburza naszą miłość i porządek, jakże często zniechęca. Trochę przeszkód, trochę oporu świata, czy nawet Kościoła, i możemy czuć się zniechęceni na drodze do Chrystusa. Ponadto zniepewnienie świata jest obecnie tak dziwne, że trudno jest wytrwać w sprawiedliwości. Wprost wydaje się rzeczą nieuniknioną, by serca wiernych nie zostały dotknięte, jeśli nie jego błotem, to przynajmniej jego pyłem. Także cudem wydaje się, że ktoś pozostaje niewzruszony w środku tego rwącego potoku, nie będąc porwanym właśnie przez Jego niedoskonałość. Więc jak w tym świecie tak dziwnym, tak trudnym, tak mocno ranionym grzesznością człowieka możemy my ocalić, słuchać swoją nieskazitelność, to Najświętsza Maria Panna, jedyna wierna, której wąż grzechu nigdy nie miał udziału, czyni ten cud dla tych, którzy ją miłują, że łaski, skarby, których Chrystus udzielił człowiekowi, nie będą zagubione. Bo doświadczenie pokazuje, że przecież były i są osoby bardziej napełnione łaskami od nas, bogatsze cnoty od nas, zasobniejsze w wiedzy i doświadczeniu, będące na wyższym stopniu świętości, zostały niestety zaskoczone, okradzione i obrabowane z łask. Bowiem złe duchy to przebiegłe złodzieje, co nas niespodziewanie zaskoczyć, okraść i zrabować łaski. Siedzą nas dniem i nocą, czyhają na odpowiednią chwilę, krążą wokół nas, jak mówi Pismo Święte. Szatan jest jak ten lew, który krąży i patrzy, kiedy nas pożreć. Pożreć przez grzech i w jednej chwili wydrzeć nam to wszystko, cośmy w ciągu wielu lat zdołali uzbierać. Ich złośliwość, ich przebiegłość jest większa od naszej odporności. Właśnie dlategoż iluż obdarzonych łaskami zostało zaskoczonych, okradzionych i obrabowanych. Właśnie dlatego powierzyć Maryi. Maryjo, Ty to jesteś można, której nigdy zło nie pokonało. Rozeptałeś szatana. Chron łaski w mojej duszy. Łaski otrzymane od Twojego Syna. Łaski, które są mi potrzebne do zbawienia, do zjednoczenia się z Twoim Synem Chrystusem. Maryjo, chroń to we mnie. Więc czym jest ta więź z Maryją? Jak ją przeżywać? Jak ją organizować? Jak ta więź z Maryją ma wyglądać? Tego święty Ludwik van Domofort mówi o prawdziwym nabożeństwie Najświętszej Panny. Czym zaznacza, że w świecie jest wiele dobrych nabożeństw do Maryi. Wiele. To, które on proponuje, nie jest jedynym. Jest wiele. Te dobre nabożeństwa można poznać po tym, że żyjący tym nabożeństwem unika grzechu. Chodzi w pobożność. Można je praktykować przez różaniec, przez szkaplerz, odmawianie modlitw z tym wiążących się. Można czcić jakieś szczególne ołtarze Maryi w naszych świątyniach. Przy nich modlić się. Bo ktoś ma obraz Matki Bożej Bolesnej. Może chciałem w nawie bocznej. Bo figurę Matki Bożej z Fatimy tam lubi się modlić. Lubi klękać, mać różaniec. To jest dobre nabożeństwo w Najświętszej Marii Panny. Ludwik van Domofort chce powiedzieć o jeszcze tej szczególniejszej formie. Bo doskonałe nabożeństwo, czyli całkowite oddanie się Jezusowi przez Maryję, jest to bardzo charakterystyczne. Chodzi tu o taką więź z Maryją, przez którą będę musiał całkowicie oddać Jezusowi. Istotą tego nabożeństwa jest jego wewnętrzny charakter, postawa duchowa. Oddanie się całym życiem. Celem nabożeństwa jest Jezus Chrystus. Teraz może jakby oznaki tego nabożeństwa. Pierwsza rzecz, więc jest wewnętrzny. To znaczy, że pochodzi z ducha i serca i wynika z czci do Maryi. Dostrzegamy jej wyjątkowość i wielkość. Po drugie, jest czułem. To znaczy, że ufam Maryi. Tak jak dziecko ufa swojej dobrej matce. Uciekam się do niej we wszystkich swoich potrzebach, ciała i ducha. W sposób prosty, ufny i czuły. Proszę o światło w wątpliwościach, o światło w błędach, o siłę w pokusach, o wzmocnienie, gdy upadam, o zachętę, gdy odczuwam zniechęcenie. Proszę, żeby była ze mną. Doświadczam pracy, krzyża, życiowych przeciwności, a także gdy dochodzi cierpienie ciała. Do niej się uciekam. Po trzecie, prawdziwe nabożeństwo Bożej Panny jest święte. To znaczy, że prowadzi mnie do unikania grzechu, do naśladowania jej cnót, a szczególnie jej głębokiej pokory. Uczy się być posłusznym tak, jak ona była posłuszna. Po czwarte, znakiem tego nabożeństwa jest wytrwałość, żeby zbyt łatwo nie opuszczać zobowiązań, mieć odwagę do przeciwstawiania się światu, przeciwstawiania się jego modom i zasadom. Stąd ktoś, kto żyje tym nabożeństwem, nie jest zmienny w swoich postawach, nie jest smutny, nie jest lękliwy. Owszem, będą się zdarzały upadki, będzie czasami przegrywał, ale natura jego postawy będzie wytrwała, wierna. Właśnie z tych upadków wychodzi, wyciągając ręce do Matki, do Maryi. Tutaj nie ma wiary uczuciowej, ale jest wierność Jezusowi i Maryi. Po piąte, po czym pozemnie to nabożeństwo, że ono jest prawdziwym, jest bezinteresowne, ponieważ nie chodzi o moje zadowolenie, dobre samopoczucie, ale chodzi o Boga i Jego wolę. Nie mam korzyści takich ludzkich dzięki temu nabożeństwu, nie zakładam ich. Nie zgadzam uzyskania dóbr doczesnych, ale wiecznych. Tak jak Maryja. Maryja nie zakładała, że będzie w warunkach tego świata kobietą zamożną, podziwianą, popularną. Kto wiedział w latach 20. i 30. o Maryi z Nazaretu? To była zwykła, prosta niewiasta. Kto widział, że kobieta stojąca w Jerozolimie przed górą Kalwarią, gdy przychodził Chrystus niosąc krzyż, to jest tam najpiękniejsza niewiasta świata? W tamtym momencie kto o tym wiedział? Była prosta, pokorna. Jej miłość do Boga była bezinteresowna. A więc to nabożeństwo do Maryi uczy mnie również bezinteresowności. Jeżeli to nie następuje, bo właśnie może jest jakiś jeszcze upadek, może w moim sercu nie ma jeszcze doskonałego praktykowania nabożeństwa do Maryi. A więc jakże miły i cenny w oczach Boga jest taki czciciel Najświętszej Maryi Panny, który nigdy nie szuka siebie, oddając jej siebie na służbę. Teraz jak można to nabożeństwo praktykować jakimi słowami, jaką modlitwą? Jak powiedział Ludwig Grignon de Montfort, tych nabożeństw jest wiele. Aktów zawierzenia się Maryi jest wiele. I modlitw, którymi można się Matce Bożej powierzać, także jest wiele. Są dobre. Takie nabożeństwo oddania siebie Maryi ułożyło wielu świąt, chociażby Maksymilian Kolbe, chociażby święty Bernard z Clairvaux. Prostymi słowami. Święty Ludwik Grignon de Montfort proponuje też jakby układ czterech zdań. Pierwsze, oddaję Ci, Maryjo, swoje ciało z wszystkimi jego zmysłami i członkami. Oddaję Ci, Maryjo, moje ciało z wszystkimi jego zmysłami i członkami. Drugie zdanie, oby modlitwa. Oddaję Ci, Maryjo, swoją duszę z wszystkimi jej władzami. Trzecie, swoje dobra zewnętrzne, więc moje to szczęście, obecne i przyszłe. Te dobra zewnętrzne. I czwarte, oddaję Ci, Maryjo, swoje dobra wewnętrzne i duchowe. To znaczy cnoty, które otrzymałem, dobre uczynki, przeszłe, obecne i przyszłe. Dobre uczynki. Czy dobra wewnętrzne i duchowe. W tych czterech zdaniach jest zawarte oddanie wszystkiego, co posiadamy w porządku natury i w porządku łaski. I to bez żadnego zastrzeżenia. Nawet jednego grosza. To na całą wieczność. Nie żądając, ani nie spodziewając się innej nagrody za oddanie się i służbę, jak tylko należenie do Jezusa Chrystusa. Przez nią i w niej. A więc z tego nabożeństwa wynika, że oddajemy Jezusowi Chrystusowi wszystko, co tylko oddać Mu możemy. W sposób najdoskonalszy. Ale właśnie przez ręce Maryi. Bo ona może to lepiej oddać Chrystusowi. My, których duszy jest nieustannie delikatna woli słabości tego zakwasu, nie możemy tak uradować Chrystusa, jak uraduje Maryja, gdy ona będzie mówiła Jemu o nas. Niepokalana, wierna. Takie nabożeństwo, w takich czterech zdaniach, które właśnie spełniały te pięć wcześniejszych warunków, tworzy te pięć warunków, jest drogą łatwą, krótką, doskonałą i pewną do osiągnięcia zjednoczenia z naszym Panem. Stąd można powiedzieć, że nabożeństwo do Maryi jest potrzebne wszystkim ludziom. Wszystkim. Oczywiście nie wszyscy to nabożeństwo podejmą. Wydaje się, że właśnie ruch ojców zaratańskich także pielęgnuje sobie to nabożeństwo Najświętszej Maryi Panny. Nabożeństwo wyrażane na różne sposoby, ale w głębi duszy jest głębokie pragnienie, jest wewnętrzny akt pragnienia, woli, aby być powierzonym Maryi. Na przestrzeni trwania duchowości nazaretańskiej, tej ruchu rodzin zaretańskich, to jak to pragnienie było wyrażane, ewoluowało, przemieniało się. Ale chyba możemy przypuszczać, że zawsze było tam szczere pragnienie, by zjednoczyć się z Chrystusem. Szczera świadomość, że jesteśmy dotknięci jakimś wpływem słabości tego świata. I coraz wyraźniejsza świadomość, że te łaski, które otrzymaliśmy, wymykają nam się. Że gdzieś pokora nam się wymyka. Że tam czasami czystość się wymyka. Że składając różne śluby, ślub małżeński, gdzie obiecaliśmy miłość, wierność, uczciwość do końca życia, że często nam się wymykają. Przecież jako mężczyzna, mąż, możesz powiedzieć, że na przestrzeni lat swojego małżeństwa zawsze jesteś troskliwy, opiekuńczy wobec swojej małżonki, wierny temu, co przysiągłeś, czy jako żona w ciągu tych lat zawsze byłaś troskliwa i dobra, pełna ciepła, witającego męża każdego popołudnia czy wieczoru po pracy, owocnie zmagająca się z nastrojami swojej kobiecej natury, już raz to nam się wszystko wymykało. I to poznajemy. Więc te łaski gdzieś są nam wymykane, wyślizgują nam się. Potrzebujemy kogoś, żeby nas po prostu jakby otulił, chronił. Ten dzban, mając tak wiele pęknięć, szczelin, nie stał się pusty. To wszystko nie rozpłynęło się. I sakrament kapłaństwa, i sakrament małżeństwa, żeby nie rozpłynął się z nas. Więc Maria jest tym najdoskonalszym narzędziem, które może chronić to, co Jezus nam udzielił. Żeby to od nas trwało i było. Myślę, że teraz szukanie słów, form powierzania się Maryi jest wciąż przed nami otwarte. Tak jak ewoluuje świat, pojawiają się nowi święci. Tak też na pewno Bóg będzie dawał im nowe formy nabożeństw, modlitw, aktów oddania, powierzenia się. A być może, że będziemy wracać do tych, które już zostały ustalone, wybrane przez świętych, bo są pewne, są sprawdzone w życiu. To jakby delikatnie uaktualnimy. Chyba właśnie do tego jesteśmy zaproszeni, powołani. Ale jedno jest pewne. To nabożeństwo jest potrzebne każdemu człowiekowi. Bo łatwiej i prościej dojdziemy do zjednoczenia z Chrystusem.